Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica. Rozpoczynamy kolejną audycję Głos Krakowa. Przy mikrofonie Franciszek Mróz. W Wielkim Poście nasze audycje Głos Krakowa realizujemy w Ziemi Świętej. Dzisiaj spotykamy się w Nazarecie, w miejscu, gdzie Słowo stało się ciałem. I po raz kolejny będę rozmawiał z naszym przewodnikiem naszej pielgrzymki, ojcem Nikodemem Gdykiem, wicekomisarzem Ziemi Świętej w Krakowie, przewodnikiem i archeologiem.
Witam wszystkich bardzo serdecznie i cieszę się, że sporo naszych rodaków, Polaków, również pielgrzymów, którzy uczestniczą w pielgrzymce, którą mam okazję prowadzić i oprowadzać naszych rodaków po miejscach świętych, że możemy za pośrednictwem rozgłośni przekazać swoje doświadczenia, ale także i ten głos, a właściwie pozdrowienie z Nazaretu, gdzie Słowo stało się ciałem. Można by powiedzieć, że Pan Bóg na różne sposoby mógłby odkupić świat, odkupić nas, dokonać dzieła zbawienia, ale właśnie wybrał tajemnicę wcielenia, czyli chciał narodzić się pośród nas. I wybrał, można powiedzieć, niepozorne miasteczko w tamtych czasach, Nazaret. I jak mówi o tym ewangelista Łukasz, w szóstym miesiącu Bóg posłał anioła Gabriela do miasta w Galilei. A więc mamy informację, że było to miasto. Nie wiemy tak naprawdę, czy było dużym miastem, ale na pewno zamieszkałym już w czasach Jezusa Chrystusa, o czym poświadcza Ewangelia, o czym poświadcza przede wszystkim, poświadczają oczywiście badania archeologiczne. Rzeczy znalezione, że tutaj człowiek żył nie tylko 2000 lat przed nami, ale jeszcze dużo, dużo wcześniej. Do miasta zwanego Nazaret. Zwróćmy uwagę, że słowo Nazaret w Starym Testamencie nie występuje ani razu. Jakbyśmy dokładnie przewertowali wszystkie te stronice Starego Testamentu, nie znajdziemy słowa Nazaret, jak chociażby inne słowa Tabor, Karmel, Jerozolima, Betlehem. Do historii, a właściwie do geografii naszego zbawienia właśnie Nazaret wchodzi wraz ze sceną zwiastowania. Bo oto do dziewicy poślubionej mężowi imieniem Józef z rodu Dawida anioł Gabriel mówi: zostaniesz matką. A dziewicy było na imię Maryja. I to jest właśnie wielkie misterium. To, co nie potrafią zrozumieć tak do końca ani wyznawcy religii monoteistycznej Żydzi, ani wyznawcy Allaha, również religii monoteistycznej, a my jako chrześcijanie uznajemy Boga jedynego, ale właśnie, że jest Syn Boży, jest Duch Święty, jest Trójca Święta. Wcielenie to nas odróżnia od wszystkiego. Bóg opuścił niebo i stał się jednym z nas. W tajemnicy wcielenia, a później oczywiście Bożego narodzenia i życia tutaj, na tej Ziemi Świętej. Dlatego my ten skrawek ziemi, niepozorny, można powiedzieć niewyróżniający się od wielu innych pięknych terenów, ale ten skrawek ziemi nazywamy Ziemią Świętą, ponieważ została ona uświęcona ziemską obecnością pośród nas Syna Bożego Jezusa Chrystusa i Najświętszej Maryi Panny, bo to anioł wszedł do niej i rzekł: bądź pozdrowiona, pełna łaski, Pan z Tobą, błogosławiona jesteś między niewiastami. I stała się w ten sposób Matką Jezusa Chrystusa.
Ojcze, kiedy tutaj kilkakrotnie odmawialiśmy Anioł Pański w autokarze i też w sanktuarium, to jakoś szczególnie przeżyłem te słowa, kiedy właśnie podkreślił ojciec: a tutaj w Nazarecie Słowo stało się ciałem. To jest niezwykłe przeżycie dla pątnika, który może dotknąć miejsc, gdzie faktycznie nastąpiło to wcielenie. Czy wiemy, jak wyglądał dom Maryi, do której przychodzi anioł?
Rzeczywiście bardzo istotny jest fakt, że odmawiając tutaj modlitwy, czy mówiąc o wydarzeniach ewangelicznych, które my znamy z nauki kościelnej, znamy z Ewangelii, znamy Pisma Świętego i w naszym kraju, czy w każdym zakątku świata możemy rozważać, czytać Pismo Święte, możemy myśleć o tych wydarzeniach, wyobrażać sobie, jak one wyglądają, ale jest tylko jedyny taki skrawek ziemi. To właśnie jest Ziemia Święta, gdzie używamy takich niewielkich słów, ale bardzo istotnych. Mówimy hik, czyli tu, hek, w tym miejscu. Tutaj Słowo stało się ciałem. Bo w Polsce, odmawiając Anioł Pański, mówimy: Anioł Pański zwiastował Pannie Marii. Wystarczy. Gdzieś w dalekim, odległym Nazarecie, gdzie większość naszych rodaków nigdy tutaj nie przybędzie. Natomiast ci, którzy mają łaskę pielgrzymowania do Ziemi Świętej, mogą właśnie uklęknąć w domu, w miejscu zwiastowania i przeczytać napis, który istnieje w języku łacińskim. Hic verbum caro factum est. Tu, czyli w tym miejscu, Słowo stało się ciałem i zamieszkało pośród nas. I na szczęście, mimo historii, mimo upływu 2000 lat, ta grota, to mieszkanie, gdzie Archanioł Gabriel przyszedł i zwiastował dziewicy Maryi, którą pozdrowił i nazwał ją pełną łaski i objawił jej, zaproponował, można powiedzieć, że będzie Matką Boga, a Maryja mówi tak. Nie rozumiała może do końca tych słów, ale mówi fiat, tak, to właśnie było wypowiedziane w tym miejscu. Tak, niech mi się stanie według Twego słowa. I pozostałości tego domu, tego mieszkania, my możemy sobie wyobrazić, że 2000 lat temu, tutaj w tej społeczności palestyńskiej, no ludzie mieszkali również w naturalnych grotach. Ale to nie była tylko jedna grota, mogło być dwie, trzy, cztery takie pomieszczenia. Grota to było pomieszczenie, gdzie mieszkańcy chowali się, można powiedzieć, na nocleg, kiedy padało, kiedy było zimno. Natomiast większość czynności wykonywanych w ciągu dnia, jak gotowanie, jak na przykład wyrobianie jakichś pewnych przedmiotów, które można było później sprzedać, koszy, czy chociażby na przykład suszenie ryb, to wszystko robiono jakby na podwórku, na dziedzińcu. Natomiast samo mieszkanie służyło tylko jako schronienie na noc, w czasie niepogody, a czasami nawet służyło jako schronienie dla zwierząt. Po prostu było pomieszkanie, gdzie ludzie spali na matach, gdzie mieli stół. Było również pomieszczenie obok, kolejna grota, gdzie mógł być osiołek, mogła być jakaś owieczka. Ktoś, kto był bardziej bogaty, mógł mieć nawet wielbłąda. Ale na pewno przy każdym domu była cysterna. Kiedy pada, ten deszcz, spływając po dachu, był gromadzony jako deszczówka właśnie w cysternie. Ale jeśli nie pada, a są to tereny, gdzie tego deszczu jest niewiele, to miasto, i w tym przypadku również Nazaret, posiadał naturalne źródło, do którego również udawała się Najświętsza Maryja Panna. Jest taki apokryf, który również opisuje, że Maryja w momencie zwiastowania wychodzi ze swego domu, czyli z groty nazaretańskiej, idzie do źródełka, które bije do dzisiaj i czerpie wodę. I w tym momencie pojawia się Archanioł Gabriel. I apokryfy, nie Ewangelia, apokryfy, czyli starożytne pisma, tłumaczą te pierwsze słowa, że Maryja zmieszała się na te słowa. Cóż znaczy to pozdrowienie, że ja zostanę Matką Boga? Zmieszała się, przestraszyła się, niektórzy nawet tłumaczą. A więc ona zostawia ten dzban i wtedy wraca do domu, modli się i wtedy jest jakby kontynuacja dalszego tego dialogu pomiędzy Archaniołem Gabrielem a Maryją. Z tym, że trzeba wziąć pod uwagę, że ten apokryf, on w jakiś sposób uświęca naturalne źródło, które do dzisiaj jest w Nazarecie, niedaleko domu Najświętszej Maryi Panny, i w IV wieku to źródełko zostało otoczone murem. Jest tam krypta, która dzisiaj nazywa się kryptą Najświętszej Maryi Panny. Jest tam cudowny obraz przedstawiający Najświętszą Maryję Pannę, Archanioł, który jej zwiastuje, a Maryja pod swoim sercu. Na tym obrazie już jest namalowane Dzieciątko Jezus. W momencie zwiastowania już jest Jezus Chrystus pod jej sercem, w jej łonie. A samo źródełko bije nadal tam i cały kościół nazywany jest kościołem ku czci świętego Gabriela. Należy do wspólnoty prawosławnej.
Ojcze, blisko bazyliki ze strony Najświętszej Marii Panny znajduje się także kościół świętego Józefa. To w tym miejscu, blisko domu Matki Bożej, mieszkał święty Józef. I to tutaj, do tego miejsca, święty Józef przyprowadził swoją małżonkę. Ale trzeba jednak pamiętać, że to małżeństwo obejmowało dwa etapy.
Musimy sięgnąć troszeczkę do tradycji żydowskiej, która ciągle jest aktualna. Rzeczywiście, jeśli chodzi o układ, o topografię samego Nazaretu, to w jednym miejscu znajduje się dom Najświętszej Maryi Panny i dzisiaj ta struktura, te pozostałości domu, bo to jest jedna główna grota, ale obok znajduje się kolejna grota, która dzisiaj nosi nazwę grota Koinona. Można powiedzieć, że to jest diakon, który został umęczony w czasie prześladowania chrześcijan w pierwszych wiekach, ale to był jeden z kuzynów, można powiedzieć, Jezusa Chrystusa. Z tyłu, za grotą, prowadzą schody do następnego pomieszczenia, do kolejnych, a więc można powiedzieć, że na terenie kustodii Ziemi Świętej, czyli franciszkanów, którzy mają zarówno pod swoją opieką Kościół Zwiastowania Pańskiego, jak i w zasięgu ręki Kościół Świętego Józefa, pod spodem, pod naszą szkołą, gdzie prowadzimy szkołę dla lokalnych tutaj chrześcijan i nie tylko, gdzie jest klasztor, w którym żyje około 20 zakonników, cały ten teren pod spodem znajduje się wiele grot, wiele takich pomieszczeń, cystern, silosów, kanałów, które świadczą o tym, że te tereny były zamieszkałe przynajmniej 2000 lat przed nami, ale, czyli w czasach Jezusa Chrystusa. Skąd my wiemy, gdzie żyła Maryja i skąd my wiemy, gdzie żył święty Józef? Ponieważ to są tylko dwa pomieszczenia, dwie groty, które noszą znamiona kultu. Takim wyraźnym znakiem jest chociażby baptisterium, zarówno przed domem Najświętszej Maryi Panny, tak jak w litej skale robiono cysterny na wodę, czy schody prowadzące do domu, czy na silosy jakieś pomieszczenia, czyli jako zbiorniki, lodówki, moglibyśmy to powiedzieć w naszym współczesnym języku, to tak w litej skale wykuto tak zwane baptisterium, czyli chrzcielnice. W tamtych czasach, czyli w czasach judeo-chrześcijan, kiedy część Żydów, mieszkańców Nazaretu, uznało Jezusa Chrystusa za Mesjasza, za Zbawiciela świata, oni przyjmowali chrzest przez zanurzenie. Schodzili po 7 stopniach na dół, później był taki rowek symbolizujący rzekę Jordan, stawali na kamieniu i 3-krotnie zanurzali się w wodzie, wyznawając wiarę w Jezusa Chrystusa. I wobec takich przynajmniej 16 zespołów, takich 16, jakby można powiedzieć, różnych kompleksów, różnych grot, większych, mniejszych, tylko te dwie groty noszą znamiona. Baptisterium jest przed domem Maryi i baptisterium jest w domu świętego Józefa. Również mozaiki, te pierwotne mozaiki, czyli kamyczki układane na posadzce, również napisy, chociażby znaleziony napis wyryty na tynku, jakiś pielgrzym, bardzo, bardzo dawno temu, przed nami, w pierwszym, drugim wieku, przybył do domu Najświętszej Maryi Panny i wychodząc z tego domu wyrył, po prostu można powiedzieć gwoździem, na tynku Haire Maria, he? Haire Maria, czyli bądź pozdrowiona Maryja, to jest najstarszy dowód kultu maryjnego, jaki znamy na świecie. A więc znaleziono wiele napisów, wiele jakichś takich inwokacji w języku greckim, aramejskim, świadczącym o tym, że potomkowie, można powiedzieć apostołowie, ich następni, którzy gdzieś tam byli po nich, również rodzina najbliższa Jezusa Chrystusa, która uznała Go za Mesjasza, za Zbawiciela świata, przekazywała tą tradycję. I dlatego my wiemy, że dom Najświętszej Maryi Panny znajduje się w tym miejscu. Kiedy przybyli natomiast w IV wieku Bizantyjczycy, właśnie już wybudowali kościoły. I pozostałości tych kościołów w postaci jakichś fragmentów mozaik, apsyd, my mamy. Kiedy kościół został zburzony w 614 roku, przybyli krzyżowcy. Znowu w tym samym miejscu wybudowali kościół, zarówno nad domem Najświętszej Maryi Panny, jak nad kościołem świętego Józefa. Między kościołem Zwiastowania, czyli domem Najświętszej Maryi Panny, a domem świętego Józefa jest zaledwie 300 metrów. Wracając do, jak to było w momencie zwiastowania, jak to wyglądało, trzeba wziąć pod uwagę, że w czasach Jezusa Chrystusa ten zaślubiny, okres narzeczeństwa, posiadał jakby dwa etapy. Najpierw były zaślubiny, czyli okres narzeczeństwa, który trwał minimum 12 miesięcy. Po to, żeby sprawdzić, że mąż bierze do siebie dziewicę, krótko mówiąc, w tym czasie małżonek miał czas, żeby wybudować, przygotować mieszkanie. Maryja według prawa żydowskiego była mężatką, była żoną świętego Józefa. Według prawa założyli, po prostu byli sobie zaślubieni, przyrzeczeni. Tutaj na Bliskim Wschodzie można, zwłaszcza na Synaju, spotkać jeszcze dziewczynki 6-7 lat, gdzie ojcowie już się ze sobą dogadują i ona jest zarezerwowana, jest przyrzeczona danemu mężczyźnie. Pismo Święte wyraźnie mówi, zanim zamieszkali razem, czyli zanim Maryja przeniosła się ze swego domu do domu świętego Józefa. Święty Józef przygotowuje dom, pracuje w pobliskim Seforis według tradycji, przychodzi i zastaje Maryję w stanie błogosławionym. Maryja nie tłumaczy się, jak to się stało. W momencie zwiastowania, kiedy anioł mówi, oto będziesz matką, Maryja co mówi? Jak to się stanie, skoro nie znam męża? Mówiąc dosłownie, ja nigdy nie spożyłam z żadnym mężczyzną. I anioł, Bóg tłumaczy jej. Z Ducha Świętego jest to, co się w tobie poczęło. A Józef nie pyta Maryi, nawet chciał ją opuścić. Ale z pomocą znowu przychodzi Bóg, który gdzieś tam za uchem, za plecami mu szepcze. Józefie, mężu sprawiedliwy, nie bój się wziąć twojej małżonki, Maryi, do siebie, ponieważ z Ducha Świętego jest to, co się w niej pocznie.
My to, ojcze, wiemy, ale warto może przypomnieć, że za taki stan, czyli za cudzołóstwo, prawda, czyli ta sytuacja była bardzo trudna dla świętego Józefa, dla Józefa, który dowiaduje się, że jego małżonka jest w stanie błogosławionym.
No cóż, w tej tradycji chrześcijańskiej, ikonografii można powiedzieć, a zwłaszcza kiedy sięgamy już tych czasów renesansu czy innych, świętego Józefa przedstawia się bardzo często jako starca. My tak naprawdę nie wiemy. Pismo Święte nie mówi nam, ile lat miał Józef. Też Pismo Święte nie mówi nam, ile lat miała w momencie zwiastowania Maryja. My możemy się domyślać, że była młodą, piękną kobietą, która tutaj znalazła się w Nazarecie, jak mówi Pismo Święte, dziewicą. Józef też nie wiemy dokładnie, kiedy zmarł. Ewangelia milczy, można powiedzieć, na ten temat. Ale według mnie na pewno była to osoba, można powiedzieć, młoda, chociaż apokryfy mówią całkiem co innego, że on był właśnie starcem, że był wcześniej gdzieś tam ożeniony, miał dzieci, ale krótko mówiąc, Maryja, kiedy była taką młodą dziewczynką, bo wiemy, że Najświętsza Maryja Panna według tradycji jerozolimskiej urodziła się w Jerozolimie już w podeszłym wieku z rodziców Joachima i Anny. W podeszłym wieku, czyli rodzice umierają stosunkowo wcześnie. Jest taki apokryf, który opowiada o dzieciństwie Najświętszej Maryi Panny i mówi, że Maryja, mając 3 lata, zostaje powierzona kapłanom, żeby była wychowywana w świątyni jerozolimskiej. Ale dziewczyna, która już osiągała wiek taki, że może stać się już kobietą, może mieć dzieci, już nie mogła być w świątyni. Stąd też znajdujemy Maryję właśnie w Nazarecie. I ona została przez kapłanów jakby przekazana, ofiarowana, zaślubiona, można powiedzieć, świętemu Józefowi. Pismo Święte naprawdę nie mówi nic tak naprawdę na temat świętego Józefa. On jest, on działa, ale w Ewangelii nie znajdziemy ani jednego słowa, ani jednego zdania, które wypowiedziałby Józef. On na pewno nie był niemym. On działał, on słuchał. To anioł mu podpowiadał, nie bój się, Józefie, wziąć Maryi. Józefie, idź do Betlejem. Józefie, uciekaj z Betlejem. Herod czeka na dzieciątko. Józefie, wracaj. Był posłuszny Bogu. On zostawił swoje plany i został opiekunem świętej rodziny. To jest najważniejsze. Do jakiego momentu? Kiedy Pan Jezus osiąga wiek 12-13 lat. Według prawa żydowskiego mężczyzna już jest na tyle rozwinięty mentalnie, potrafi czytać ze zrozumieniem, a więc Józef wprowadza go do świątyni jerozolimskiej i mamy ten epizod, kiedy Pan Jezus jakby zagubił się, to znaczy pozostał pośród uczonych i wszyscy dziwili się jego mądrością, bo on zaczął im tłumaczyć Pismo Święte. Czyli na tym kończy się jakby rola świętego Józefa, który jest tym przybranym ojcem, opiekunem świętej rodziny. Ale właśnie to, że on nic nie mówi, to, że on, można powiedzieć, milczy, to, że żyją tutaj, zarówno w domu Maryi, jak później, kiedy Maryja przenosi się do Józefa i tam mieszkają razem, po powrocie z Egiptu, żyją w naprawdę bardzo skromnych warunkach, naprawdę bardzo surowych warunkach, bardzo skromnych. Ale myślę, że to jest dla nas piękna lekcja, tak zwana lekcja Nazaretu, można powiedzieć, czyli milczenie Nazaretu. Właśnie ta cisza, brak słów świętego Józefa jest dla nas wezwaniem, że Boga można odnaleźć właśnie w tej codzienności, w takim życiu codziennym, czasami bardzo trudnym, ale właśnie tam należy szukać przede wszystkim Pana Boga, nie w jakichś fajerwerkach, nie w jakiejś ekstrawagancji.
Ojcze, wspomniał ojciec już o tym, jak to miejsce, gdzie był dom świętego Józefa i dom zwiastowania Najświętszej Marii Panny wyglądało w tych pierwszych wiekach, ale obecnie w Nazarecie każdy, który tutaj przebywa, pielgrzym, może podziwiać wspaniałą, piękną, nową bazylikę, która składa się z dwóch kościołów, kościoła dolnego i górnego.
No, jeśli myślimy o czasach Jezusa Chrystusa, to na pewno jest to jakoś miasto, to nie jest jakaś wioska, jest to miasteczko, gdzie ludzie żyli tutaj jeszcze wiele wieków przed Jezusem Chrystusem. O tym świadczą znalezione tutaj skorupy, jakieś tam ceramika, nawet z czasów żelaza, czy wcześniej, 1200 lat przed narodzeniem Jezusa Chrystusa. I świadczą te groty, a dzisiaj na tych miejscach, gdzie przebywał Jezus Chrystus, gdzie żyła Najświętsza Maria Panna, gdzie był dom świętego Józefa, po prostu są sanktuaria. Jedno sanktuarium, właśnie to główne, odnoszące się do tajemnicy wcielenia, gdzie Słowo stało się ciałem, gdzie Maryja wypowiedziała swoje fiat, tak? Jest jakby hołdem całego świata, ponieważ od tego zaczyna się ziemskie życie Jezusa Chrystusa, od przyzwolenia Najświętszej Maryi Panny, a więc kustodia Ziemi Świętej rozebrała taką niewielką świątynię z 1730 roku, na prędce wybudowaną, na pozostałościach wcześniejszych kościołów, zarówno z okresu bizantyjskiego, jak i z epoki wypraw krzyżowych, ale w czasie Soboru Watykańskiego II, kiedy jakby odkryto na nowo Ziemię Świętą, mówiono, trzeba powrócić do korzeni, trzeba powrócić do źródeł naszej wiary, do początków, i kiedy przybył tutaj papież Paweł VI jako pielgrzym i wielu innych biskupów, i między innymi Karol Wojtyła, biskup ówcześnie krakowski, to odkryto jakby na nowo tą Ziemię Świętą i stwierdzono, że tym początkiem bardzo istotnym, najważniejszym jest oczywiście Bazylika Zwiastowania Pańskiego. Wybudowano nową bazylikę, ogromną bazylikę, została konsekrowana dopiero w 1969 roku, w momencie, kiedy uroczystości Zwiastowania Pańskiego, i również Jan Paweł II przybył tutaj w roku 2000, obchodząc 2000 lat od narodzenia Jezusa Chrystusa, i dokładnie 25 marca 2000 roku był tutaj w Nazarecie.
Właśnie mamy też okazję w tym roku pielgrzymować tutaj w Ziemi Świętej i nawiązywać do Jana Pawła II, bo ten rok przecież to jest rok świętego Jana Pawła II i stulecie jego urodzin. Jan Paweł II tutaj w Nazarecie powiedział też piękne słowa.
Wypowiedział homilię właśnie w samą uroczystość Zwiastowania Pańskiego 25 marca i między innymi mogę przytoczyć te słowa. Jan Paweł II, Ojciec Święty, nasz rodak, mówił, że bardzo pragnąłem powrócić do miasta Jezusa, aby jeszcze raz postrzec, dotykając tego miejsca, obecność niewiasty, o której święty Augustyn napisał, wybrał na matkę tę, którą sobie stworzył. Stworzył matkę, którą wybrał. Tutaj, znowu mamy to słowo, tutaj, w tym miejscu. Szczególnie łatwo jest zrozumieć, dlaczego wszystkie pokolenia nazywają Marię błogosławioną. I kontynuował Ojciec Święty Jan Paweł II w Nazarecie, gdzie Jezus czynił postępy w mądrości, w latach i w łasce u Boga i u ludzi, proszę świętą rodzinę, aby natchnęła wszystkich chrześcijan do obrony rodziny przeciwko wielorakim zagrożeniom, które godzą w jej naturę, trwałość i posłannictwo. Świętej rodzinie powierzam wysiłki chrześcijan i wszystkich ludzi dobrej woli, podjęte dla obrony życia i poszanowania godności każdej istoty ludzkiej. I właśnie te dwa sanktuaria, zarówno duże, ogromne, bo Kościół Dolny kryje pozostałości domu Najświętszej Maryi Panny, natomiast Kościół Górny jest hołdem poprzez przeróżne mozaiki, obrazy, m.in. Matki Bożej Częstochowskiej, jako cześć dla Najświętszej Maryi Panny. Wszystkie narody, wszystkie kraje świata chcą oddać hołd Matce Bożej. Natomiast kościółek świętego Józefa nieopodal jest niewielką strukturą, niewielkim kościółkiem, oczywiście kryjący w domu pozostałości domu świętego Józefa, ale właśnie to tam na 30 lat ukrył się Jezus Chrystus. To tam chciał doświadczyć naszej kondycji, aby pewnego dnia powiedzieć w czasie swojej działalności publicznej: uczcie się ode mnie, bo jestem cichy i pokornego serca. Weźcie krzyż swój i naśladujcie mnie.
Tak, Ojcze, i Jezus tutaj spędził 30 lat swojej młodości, opuszcza Nazaret i udaje się w inne miejsca święte, o których opowiemy w kolejnych audycjach Głos Krakowa. Bardzo dziękuję za to spotkanie dzisiejsze, za tą rozmowę. Przypomnę, że dzisiejszą audycję Głos Krakowa prowadziliśmy z miejsca wyjątkowego, sanktuarium w Nazarecie, gdzie Słowo stało się ciałem. A rozmawiałem z ojcem Nikodemem Gdykiem, wicekomisarzem Ziemi Świętej w Krakowie, wspaniałym przewodnikiem, archeologiem i duszpasterzem, który tutaj doskonale te miejsca święte nam opisuje i przedstawia. Bóg zapłać, Ojcze, do usłyszenia w kolejnej audycji Głos Krakowa.
Szczęść Boże, niech Maryja, Matka Jezusa Chrystusa, Dziewica z Nazaretu, gwiazda nowej ewangelizacji, prowadzi was do Chrystusa. Ta, która dała nam Chrystusa, niech was prowadzi do Chrystusa.
Bóg zapłać, pozdrawiamy z Nazaretu, szczęść Boże.